pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Europejski moduł SMILE do badań ziemskiej magnetosfery został wysłany do Chin celem jego integracji z przyszłym satelitą prognozującym pogodę kosmiczną. Pozwoli on naukowcom na pełniejsze zrozumienie interakcji Słońce-Ziemia. SMILE to pierwsza wspólna misja europejsko-chińska. Strona europejska odpowiada w niej za moduł ładunku, rakietę nośną i jeden z instrumentów naukowych. Natomiast chińska agencja nauk za trzy instrumenty naukowe, platformę integrującą wszystkie eksperymenty pokładowe, a także późniejsze zarządzanie misją. Wystrzelenie satelity zaplanowano na koniec 2024 lub początek 2025 roku. Ma on polecieć na orbitę z europejskiego kosmodromu w Kourou w Gujanie Francuskiej. Misja potrwa 3 lata i będzie bazować na ustaleniach i badaniach wcześniejszych satelitów ESA.
Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni powiększyło swoją kolekcję eksponatów o Insulina Flipper, czyli interaktywny symulator działania trzustki. Nowe edukacyjne stanowisko przekazało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Model został zaprojektowany i zbudowany w ramach międzynarodowego projektu Kids and Diabetes in Schools. Maszyna przypomina tę do gry typu Flipper. Na jej ekranie pojawia się magnetyczna kulka symbolizująca insulinę, którą można sterować przy pomocy pokręteł. Odbijająca się kulka krąży po całym organizmie, dostarczając insulinę do kluczowych komórek ludzkiego ciała. Podczas gry emitowany jest film dotyczący problematyki cukrzycy, pomagający zrozumieć młodym ludziom, z czym borykają się ich rówieśnicy, koledzy i koleżanki chorujący na cukrzycę.
Zespół studentów z koła naukowego Space Team Akademii Górniczo-Ochotniczej w Krakowie po sukcesie w pierwszym etapie jako jedyny z Polski startuje w międzynarodowym prestiżowym konkursie Over the Dusty Moon Challenge w USA. Jego zadaniem jest stworzenie systemu do transportu księżycowej gleby. Już niebawem zmierzą się oni z 5 innymi drużynami, w tym z USA, Kanady, Australii i Niemiec. Jak podkreśla opiekun koła profesor Piotr Kulinowski, udział w konkursie otwiera studentom drogę do współpracy z firmami działającymi w sektorze kosmicznym, szczególnie zainteresowanymi wykorzystaniem zasobów obecnych w kosmosie. Kwestią niedalekiej przyszłości może być więc współpraca z amerykańskim programem Artemis, czyli programem powrotu człowieka na Księżyc, a także programem, który ma w zamierzeniu rozwijać górnictwo kosmiczne.
Robot wyposażony w sztuczną inteligencję ma doprowadzić do odkrycia kluczowej reakcji dla procesu powstawania prostych form życia organicznego. Robota samodzielnie prowadzącego eksperymenty chemiczne opracowali naukowcy z Uniwersytetu Glasgow w Wielkiej Brytanii. Urządzenie samodzielnie prowadzi reakcje chemiczne i mierzy masy produktów i ich skład po każdym eksperymencie. Dzięki temu robot uczy się o złożonej naturze cząstki powstałej wskutek każdej reakcji, co pomaga w tworzeniu coraz bardziej złożonych molekuł w kolejnych etapach eksperymentu. Projekt ten ma rzucić światło na reakcję, która doprowadziła do powstania życia, które według naukowców, aby się rozwinąć, potrzebowało na Ziemi milionów lat. Być może uda się ten proces przyspieszyć w warunkach laboratoryjnych. Gościem dzisiejszego programu jest doktor habilitowany inżynier Marek Moszyński, profesor uczelni z Katedry Systemów Geoinformatycznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, a także ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej.
Panie profesorze, czym zajmuje się geoinformatyka? Pierwsze pytanie, bardzo proste, a może wcale nie aż tak oczywiste. Wnioskując z nazwy, jest to połączenie przetwarzania jakiejś informacji geograficznej na postać cyfrową, czyli taką zjadliwą przez komputery, przez systemy informatyczne. Jak to rozumieć w praktyce?
W praktyce to jest takie dobre sformułowanie, które pan użył, ale będąc bardziej precyzyjny, możemy mówić o takim zjawisku, że informatyka i technologie informatyczne zaczęły wchodzić w różne obszary i to nie jest tylko geografia, geodezja, ale też taka bioinformatyka, te nowsze odgałęzienia informatyki, a w tym konkretnym, jak gdyby takim definicyjnym znaczeniu można powiedzieć, że geoinformatyka zajmuje się zbieraniem, przechowywaniem, archiwizacją, gromadzeniem i udostępnianiem danych, które posiadają informację geograficzną, czyli lokalizację. Teraz jak mówimy o chociażby gromadzeniu danych, to nam kojarzy się systemy bazodanowe, tak? Tak. Ale bazodanowe, w których jedną z informacji jest na pewno informacja o lokalizacji, skąd pochodzą dane. Jeżeli mówimy o zbieraniu informacji, to mówimy o specyficznych technologicznych urządzeniach, które pozwalają taką informację zbierać. Jeżeli mówimy o wizualizacji...
Czujniki, sensory.
Tak jest. O udostępnianiu informacji, od razu nasuwa nam się umieszczanie tej informacji na mapach. A jeżeli mówimy o udostępnianiu, to te mapy w internecie. Także jest to bardzo interdyscyplinarna gałąź informatyki, pokrywająca wiele aspektów zarówno informatycznych, jak i związanych z funkcjonowaniem informacji mającej charakter danych przestrzennych.
Czyli są to dane, które są dowiązane z jednej strony do miejsca, bo musimy wskazać dla jakiego miejsca na kuli ziemskiej, bo mówimy o Ziemi. Mierzymy jakiś parametr, czy opisujemy jakiś parametr i dopiero wtedy możemy mówić o geoinformatyce. I jeszcze po przetworzeniu tych danych odpowiednich,
tak,
w odpowiedni sposób.
Kolejnym elementem, który tam gdzieś się przemycił w tej definicyjnym wyrażeniu, jest również analizowanie tych danych. Ta analiza w pewnym sensie uwzględnia informacje zgromadzone w wielu punktach na Ziemi, po to, żeby dokonać pewnej syntetycznej oceny, jeżeli chodzi o pewne wnioski, które można wydobyć z takich statystycznie potraktowanych danych.
Czyli są to dane, rozumiem, że mogą być to dane przyrodnicze, demograficzne, dane przemysłowe, dane na temat infrastruktury, dane na temat migracji, przepływów ludności i tak dalej, i tak dalej. Jest tego po prostu całe mnóstwo, w zasadzie cała gospodarka człowieka, jego aktywność na...
Można ją potraktować z perspektywy takiej informacji o charakterze danych przestrzennych.
Ale w postaci cyfrowej.
No w obecnych, tak, obecnie jedynie i wyłącznie w cyfrowych z punktu widzenia takich systemów, które noszą nazwę popularną geograficzne systemy informacyjne, tak, GIS.
Ta cyfrowość, ona się bierze skąd? Ona się bierze stąd, że tych danych jest tak dużo, że człowiek, zwykły człowiek nie jest w stanie ich klasycznymi metodami przetworzyć, a komputery po prostu są w tym lepsze, skuteczniejsze.
W dużej mierze tak, bo ten rozwój technologii, która początkowo pozwalała gromadzić dane w mniejszej skali, był taki, że coraz więcej jest urządzeń, które pozwalają gromadzić dane w dużej skali, tak? To znaczy w dużym obszarze, może raczej bardziej precyzyjnie mówiąc. To znaczy,
urządzeń, czyli?
Czyli umieszczonych na samolotach, satelitach, także spojrzenie tych urządzeń na Ziemię jest dużo szersze w skali...
Plus twarde dyski, żeby gdzieś tam magazynować, archiwizować.
No tak, ale trzeba też pamiętać, że te pierwsze systemy informacji przestrzennej też miały ten swój element ludzki. To znaczy to ludzie wprowadzali dane informacyjne na podstawie zbieranych z przestrzeni danych. Także te nowe technologie pozwalają uniknąć tego etapu związanego z zaangażowaniem ludzi i wysyłaniem ich w teren.
Czyli to gromadzenie też się odbywa w sposób elektroniczny, mechaniczny, można by rzec.
Albo można powiedzieć cyfrowy.
Cyfrowy, o właśnie.
No ja ze swojego doświadczenia, bo przecież kończyłem uniwersytet, kończyłem geografię, pamiętam praktyki z meteorologii i klimatologii. To przecież w dalszym ciągu jest funkcja obserwatora, który 3 razy dziennie chodzi do ogródka meteorologicznego i ręcznie spisuje wskazania przyrządów, ale przecież w tej chwili pogodę mierzymy w trybie ciągłym przez systemy automatyczne, które po prostu mierzą znacznie większą rozdzielczością parametry pogodowe i zapisują je w jakimś formacie strawnym dla komputerów, dla późniejszej obróbki przecież, tak?
Tak, to wszystko prawda, natomiast bardzo ważne jest to, co pan poruszył, to znaczy dane zbierane, które mają charakter taki bardziej globalny, one muszą być weryfikowane i ten czynnik ludzki, wysyłanie ludzi, aby zweryfikować, czy system mierzy, ma zarówno charakter taki potwierdzający wiarygodność urządzenia, ale też na etapie kalibrowania takich systemów pozwala po prostu zweryfikować, czy jest to wiarygodna informacja.
Przejdźmy może do zastosowań tej dziedziny nauki. Chciałbym zapytać, jakie one mogą być, bo słyszeliśmy nieraz o nawigacji satelitarnej czy teledetekcji. Czy może pan powiedzieć, co jest najbardziej interesujące z punktu widzenia pana pracy na uczelni, czyli Politechnice Gdańskiej?
No moje zainteresowania były początkowo związane z obserwacją środowiska morskiego. czyli tutaj rzeczy charakterystycznej dla naszego regionu. Natomiast w związku z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych, które mają zastosowanie właśnie w tak zwanej obserwacji Ziemi, to te elementy związane z wykorzystaniem tej technologii i jednocześnie systemów satelitarnych związanych z nawigacją satelitarną pozwoliły konstruować nowe aplikacje, nowe zastosowania obu tych systemów w kontekście zarówno prac badawczych związanych z analizą danych, ale też i związane z systemami stosowanymi przez człowieka w życiu codziennym, czyli te systemy nawigacji stosowane przez...
W telefonie, w samochodzie,
związane z rozwojem aplikacji, chociażby na urządzenia mobilne, telefony komórkowe i te technologie w pewnym sensie szły w parze, bo w dzisiejszych czasach przecież ten odbiornik GPS mamy i w komórkach i jest to urządzenie, które też może być źródłem danych do systemów geoinformatycznych.
I jest ich bardzo dużo w tej chwili.
Właśnie to prowadzi do crowdsourcingu, takiego zbierania danych przez przeciętnego człowieka i tworzenia takich systemów opartych na informacjach dostarczonych przez wręcz każdego.
Niezwykle interesujące i w sumie człowiek jak na co dzień używa mnóstwo urządzeń, które korzystają z tych danych i nie zdaje sobie...
To dostarcza też informacji.
Które dostarcza informacji. I to informacji, które przydają mu się w codziennym życiu. Skoro już mówimy o danych satelitarnych, jest to bardzo szeroki obszar i wiele programów powstało, żeby je zbierać, żeby je archiwizować, żeby je przetwarzać. Takie programy realizuje Europejska Agencja Kosmiczna czy Agencja Unii Europejskiej do spraw programu kosmicznego. Jakie programy możemy tutaj przedstawić w kontekście pana działalności zawodowej?
Te dwa aspekty związane zarówno z teledetekcją albo szerzej rozumianą obserwacją Ziemi, jak i związane z wykorzystaniem systemów nawigacji satelitarnych. To są dwa duże programy, które realizuje Europejska Agencja Kosmiczna. Głównie z racji tego, że podjęła decyzję, aby stworzyć system nawigacji satelitarnej niezależny od istniejących innych, co w dzisiejszych czasach zauważamy, że ma znaczenie i to istotne. Ale też ten program obserwacji Ziemi jest bardzo szeroki i chyba jeden z większych, patrząc na inne podmioty w sektorze kosmicznym, czyli ten związany z takim obserwowanymi zmianami klimatycznymi, które musimy i powinniśmy jako społeczeństwa monitorować. Także mamy programy obserwacyjne, które z jednej strony są nastawione na wynoszenie satelitów dedykowanych do obserwacji bardzo specyficznych parametrów widocznych z pewnej wysokości, ale też mamy programy, które wspierają rozwój aplikacji wykorzystujących systemy nawigacji satelitarnej.
Czyli tutaj mówimy o tym tak zwanym upstreamie i downstreamie, tak?
W pewnym sensie tak, chociaż z punktu widzenia chociażby obserwacji Ziemi, ten upstream jest również związany z problemem przygotowywania satelitów wyposażonych w różne instrumenty, które z kolei pozwalają wydobywać tą informację z odległości o Ziemi, a z drugiej strony z tymi programami dedykowanymi specyficznie do rozwoju i wdrażania, wykorzystania systemów nawigacyjnych.
To może też przybliżmy naszym słuchaczom, bo te programy mają swoje nazwy. Może pan profesor na pewno tutaj
powie. One mają najczęściej angielskojęzyczne, chociażby Earth Observation Envelope Program. To jest taka cała seria wynoszenia satelitów takich obserwacyjnych Ziemi. A te związane z programem nawigacyjnym to jest...
Mamy Sentinelę, mamy...
Tak,
no i, ale program...
I bliski naszemu sercu, Galileo, ale program Kopernikus.
A, tutaj w tej klasyfikacji. To są takie flagowe programy składające się z podprogramów, o których ja tu już zacząłem mówić. Także jeżeli patrząc na te flagowe programy, to rzeczywiście dwa wielkie flagowe programy. Jeden związany z obserwacją Ziemi na część polskiego astronoma, Kopernikus.
Tak jest.
I drugi związany z następcą Kopernika, czyli Galileuszem, Galileo, czyli Europejski System Nawigacji.
Czyli ten, który kontynuował pracę Kopernika. Tak, przecież, tak? I tutaj wydaje mi się, że samo podejście do kwestii wynoszenia i potem analizy tych danych, to jest podejście chyba interdyscyplinarne. To nie jest tak, że robią to tylko inżynierowie, którzy składają satelitę z części w funkcjonalną całość, ale przecież oni muszą wiedzieć, po co ten satelita leci, z jaką rozdzielczością ma obserwować, co ma obserwować, jakie są ograniczenia tego wszystkiego, więc tutaj pewnie też i przyrodnicy znajdują miejsce dla siebie.
I ewidentnie tak trzeba patrzeć na to. Jest to przedsięwzięcie interdyscyplinarne, angażujące wiele środowisk naukowych na etapie projektowania misji i też potem firm technologicznych, które sprostają wyzwaniom, jakie naukowcy stawiają, żeby zbudować i wynieść satelitę, który ma określone potem parametry. Tak?
Tutaj ostatnie dni, które każą nam nieustannie myśleć o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, doniesienia z Ministerstwa Obrony Narodowej są takie, że ponoć w czerwcu Polska podpisuje z Francuzami umowę na dostarczenie 2 satelitów obserwacyjnych, które prawdopodobnie będą wykorzystane właśnie do celów teledetekcji, czy do celów monitorowania tego, co się dzieje w obszarze naszych granic, naszych, że tak powiem, partnerów zagranicznych w ramach NATO czy Unii Europejskiej. Rozumiem, że to też jest tutaj geoinformatyka w tym takim, że tak powiem, w tle się czai.
Ewidentnie można powiedzieć, że z punktu widzenia wykorzystania przestrzeni kosmicznej i technologii, które emanują urządzeniami, które orbitują wokół Ziemi i dostarczają informacji, to informacja z systemów obrazujących stan Ziemi jest bardzo istotna z punktu widzenia rządów państw. Często zdarza się, że rządy państw zamawiają w znanych firmach, które mają doświadczenie wieloletnie w przygotowaniu takich systemów.
Popularne obrazy ostatnio firma Maxar dostarcza przecież.
Ale też zamawiane są same obrazy, niekoniecznie same systemy. Zamówienie systemu oznacza zwiększenie niezależności kraju, bo wtedy dostęp jest bezpośredni.
Ale system rozumiemy przez co? Że to jest cała infrastruktura,
która związana z przedsięwzięciem. Też, tak?
I czyli ludzie, którzy interpretują to, tak?
Centrum operacyjne, w którym dokonywane jest sterowanie taką misją i potem wytworzenie środowiska informatycznego tak naprawdę związanego z dystrybucją tej informacji.
No tak, bo też może powiedzmy tutaj naszym słuchaczom, że do tej pory nasz kraj po prostu korzysta z systemów innych państw, no najczęściej wiadomo sprzymierzonych tutaj, czy w NATO, czy w Unii Europejskiej i z tych danych korzystamy, ale też właśnie tutaj staramy się o własny taki system.
Tu ja jeszcze bym chciał dodać, że te rozwijane przez Europejską Agencję Kosmiczną systemy w ramach programu Copernicus, one mają najczęściej charakter otwarty, bo one są wytworzone z pieniędzy krajów członkowskich, a w szczególności tak naprawdę z pieniędzy podatników. W związku z czym Europejska Agencja Kosmiczna zostawia otwarte drzwi na robienie biznesów z danych satelitarnych, które początkowo były drogie jako źródło informacji, a teraz stają się coraz tańsze, ale cały czas te o wysokiej rozdzielczości związane z chociażby zapotrzebowaniami obronnymi wymagają komercyjnego podejścia, jeżeli chodzi o wysoką rozdzielczość, w przeciwieństwie do tego takiego trochę badawczego postrzegania, gdzie wystarczą w skali szerszej, większego obszaru satelity dostarczające dane darmowe.
Dobrze, i teraz w tym momencie zaprosimy Państwa na przerwę, a po przerwie wrócimy do naszej rozmowy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Naszym gościem jest doktor habilitowany inżynier Marek Moszyński z Politechniki Gdańskiej. I wracamy do naszej rozmowy.
I kolejne pytanie. Mówimy o systemach, mówimy o satelitach, ale porozmawiajmy właśnie o esencji tego, co nad nami lata, żeby zbierać dane obserwacyjne. I tutaj pojęcie satelita obserwacyjny. Mamy dwa podejścia do budowy takich satelitów. Z jednej strony są to satelity optyczne, czasem się mówi nawet, że optoelektroniczne, bo ten element elektroniczny jest tam newralgiczny. Nawet to się udało mi rymnąć. Natomiast drugie podejście jest takie, które wykorzystuje fale radiowe do obserwacji Ziemi. Jak można wytłumaczyć różnicę między tymi dwiema platformami? Wady, zalety?
Tak, no popularnie właśnie mówi się o tych dwóch technologiach stosowanych w systemach, w instrumentach satelitarnych, bo często zamiast mówić przyrządy, mówi się instrumenty, podnosząc trochę rangę ich z punktu widzenia skomplikowania tych przyrządów. Można powiedzieć o aktywnych i pasywnych. Gdy obserwacja nie wymaga nadawania sygnału, tylko obserwacji odbiorczej, mamy satelitę pasywnego, instrument pasywny, a jeżeli nadaje i czeka, aż wróci echo, mamy satelitę aktywnego. No i w tym rozumieniu satelity optoelektroniczne są pasywne, bo tylko obserwują przy pomocy kamer umieszczonych wysoko nad ziemią, a satelity radarowe są przykładem aktywnych, czyli używają systemów antenowych do nadawania i systemów takich samych antenowych do odbioru.
Ale to oznacza, że systemy optyczne muszą mieć światło, muszą mieć nadanym, żeby coś widzieć.
Tak, no i
musi tam być dzień po prostu.
W naturalny sposób możemy odpowiedzieć, jaka jest użyteczność wtedy takich systemów, no bo wtedy, gdy obszar sondowany nie jest oświetlony, a on nie jest oświetlony zarówno w nocy, jak i wtedy, gdy chmury przysłaniają, no to nie mamy możliwości zebrania danych.
Chyba, że w podczerwieni czasami też można.
Tak,
jeśli coś jest ciepłe, to
tak jest,
czy wyróżnia
tak się
temperaturą
otoczenia. To są też specyficzne instrumenty, które wykorzystują różne spektrum częstotliwości fal odbijanych. No i tutaj bardzo duże spektrum fal radiowych też jest wykorzystywane, bo wiele informacji wydobywa się na zasadzie analizy spektralnej. I to nie tylko w zakresie fal klasycznych, takich radiowych, ale też coraz wyższe częstotliwości są używane, aby wydobywać informacje różnej natury. Ale też i kombinacja spektralna pozwala wydobywać informacje o tym, czy to jest zjawisko typu pożar, czy to jest jakieś zanieczyszczenie powietrza. Także ostatnio również Europejska Agencja Kosmiczna zwraca uwagę na zmiany klimatyczne i jakość powietrza i konstruuje instrumenty dedykowane do tego, aby z wysokiej orbity móc ocenić, jaka jest jakość powietrza, czy też zmiany klimatyczne, ile emitujemy w przestrzeń, tak, w atmosferę.
My nawet ostatnio informowaliśmy w jednym z odcinków o wydobywaniu się metanu i o wykrywaniu wydobywającego się metanu właśnie w ten sposób.
Z
kopalni w Polsce, dzięki właśnie programowi Kopernikus.
No tak, tylko że to rozumiem, że każda z tych metod, obserwacja optyczna czy obserwacja w paśmie radarowym, ma swoje wady i zalety. Rozumiem, że optyczna pozwala nam na łatwiejszą może interpretację tych danych, bo w świetle widzialnym, jeśli robimy zdjęcie, to po prostu na zdjęciu widzimy jak na dłoni, co na Ziemi jest. Natomiast zdjęcia radarowe muszą przechodzić pewnie dłuższą drogę procesowania.
Tak, mamy gwarancję, że fala radiowa, jeżeli przeniknie i wróci, to na pewno nie z powodu tego, że są chmury, bo przez chmury
przenika
i nie dlatego, że jest ciemno, w związku z czym w nocy też działa. No ale też mamy gwarancję w pewnym sensie związaną z tym, że te systemy mogą pracować operacyjnie 24 godziny w pewnym sensie i w każdym momencie, będąc na orbicie nad dowolnym obszarem Ziemi, dokonują rejestracji, w przeciwieństwie do tamtych systemów, które często są sterowane i kamera jest usytuowana albo na żądanie klienta ze względu na to, aby zebrać informacje z danego regionu, tak? Bo w tym akurat obszarze może nie być chmur, a w przeciwnym jakimś kierunku mogą być chmury. Także tutaj też duża rola tak zwanych operatorów takich systemów, którzy pracują często zgodnie z zamówieniami, które otrzymują.
A w polskich warunkach klimatycznych, jaki system najlepiej lepiej by się...
No, prawdą jest, że u nas jest jednak,
dużo
chmur w trakcie roku i te systemy radarowe często...
Bardziej elastyczne by były.
Byłyby bardziej elastyczne. Zresztą notabene jedna z firm takich z młodego pokolenia, z New Space, jak to niektórzy mówią, ma takie pochodzenie polsko-fińskie, tak, ze względu na założycieli i ona rozpoznawalna jest w świecie, w sektorze kosmicznym właśnie z miniaturowych, stosunkowo niewielkich systemów.
Całej konstelacji.
Czyli radarowych.
Czyli wtedy umieszczamy na jednej orbicie kilka satelitów, które mogą w trybie ciągłym w zasadzie obserwować dane terytorium.
No już są pierwsze próby właśnie rejestracji sygnałów wideo i transmisji na Ziemię, krótkich, jeżeli chodzi o długość takich filmików pokazujących obrazy z satelitów w trybie wręcz prawie rzeczywistym.
Panie profesorze, ma pan doświadczenie zawodowe z pracy na uczelni technicznej oraz w instytucji administracji państwowej. Jak postrzega pan udział obu tych podmiotów w rozwoju technologii w pana branży?
To prawda. No patrząc z punktu widzenia uczelni technicznej, to możemy powiedzieć, że większość prac poza dydaktyką związane jest z prowadzeniem badań, które są zwykle poprzedzają pewne wdrożenia i zresztą wiele programów w tej chwili uruchamianych przez władze państwowe związane jest z tak zwaną komercjalizacją wyników prac naukowych, w związku z czym to osadzenie uczelni i współpracy z firmami jest takim trochę, powiedział, wyzwaniem dla pracowników naukowych, bo to postrzeganie badania nie zawsze zamienia się na korzyść biznesową.
Ale czy to jest taki trend, żeby nie robić nauki dla samej nauki, żeby jednak szukać w niej tego pierwiastka, żeby można ją spieniężyć.
Czyli komercjalizować wyniki badań.
Tak. Natomiast z punktu widzenia agencji i pracy w agencji, to właściwie jest to instytucja, której zadaniem jest udrożnianie wprowadzania wyników prac naukowych do gospodarki, abym powiedział nawet jeszcze bardziej, to znaczy zamawianie takich systemów, które są użyteczne dla gospodarki. I to nie zawsze idzie w parze, bo naukowiec często chciałby robić to, co go interesuje, a wyzwania, które państwo może postawić podmiotom typu zbudowanie systemu, narodowego systemu informacji satelitalnej jest wezwaniem wielowymiarowym i nie jest stricte związanym z samymi badaniami, bo należy przejść do etapu pobadawczego, tak? Czyli po zbadaniu możliwości wydobywania informacji ze zdjęć satelitarnych przykładowo, generowane są tak zwane produkty satelitarne i dopiero produkty satelitarne mają jakąś wartość dla osób, które podejmują decyzję o zawartości wydobytej z tych zdjęć.
No właśnie, czyli dla administracji.
Dla administracji państwowej, ale też dla firm, chociażby ubezpieczeniowych, bo to też jest niezauważalne być może wykorzystanie, ale firmy ubezpieczeniowe też są zainteresowane zdjęciami satelitarnymi, bo jeżeli była jakaś strata, rolnik poniósł stratę w wyniku huraganu, to zdjęcia satelitarne pozwalają stwierdzić, jakiego obszaru to dotyczyło.
Tak? To od razu.
Administracja, bo rozumiem, że administracja jest takim tworem dosyć konserwatywnym. Nie widzi, nie widzi pan jakichś obaw, że oni, że tak powiem, te nowe technologie niekoniecznie będą mile witali.
Z mojego doświadczenia wynika, że zwykle w instytucjach administracji państwowej są specyficzne działy, które dedykowane są do przetwarzania danych geoinformatycznych i one często jak gdyby wyrażają wolę wykorzystania tych danych. Natomiast jest bariera prawna. Czy jest to dozwolone, aby wyciągać wnioski ze zdjęć satelitarnych i podejmować decyzje?
Także na tej podstawie.
Wiążące, to jest ważne.
Czy jest to wiążące? Czy tak można? Tak?
Mieszkamy na Pomorzu. Wydaje się, że jest to obszar wybitnie predestynowany do tego, żeby korzystać z geoinformatyki, żeby korzystać z takiego perspektywicznego spojrzenia na nie, czyli z orbity wokół ziemskiej. Jakie na Pomorzu widzi pan takie obszary, gdzie ta wiedza, te dane mogłyby coś ulepszyć, coś usprawnić, dać poczucie bezpieczeństwa, dać poczucie czy możliwość prognozowania, planowania na przyszłość?
No ewidentnie, no Pomorze kojarzy się z akwenem morskim, tak woda. Naprawdę, z morzem.
Z morzem.
I wiele jest tradycji w tym regionie wykorzystania rozmaitych technologii na rzecz wykorzystania morza dla dobra człowieka. No zresztą gospodarka morska bardzo dobrze się ma, bo funkcjonują firmy komercyjne, które wykorzystują potrzebę transmisji produktów, dóbr i tak dalej, ale chociażby to rybołówstwo, to właściwie w tej chwili na Pomorzu taki jest w zaniku. Mimo, że jest instytucja, która jest rządowo...
Instytut Rybacki.
Tak, dedykowana do tego, to zajmuje się monitorowaniem takim rutynowym jedynie, a nie badaniem takim wielkoskalowym. Ale bez względu na to jest też Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, który bardzo od wielu lat wykorzystuje dane satelitarne, aby wydobywać informacje o stanie morza.
Tak.
Ale też można by powiedzieć, że jest to rynek, który jest jeszcze troszeczkę niewykorzystany, jeżeli chodzi o zasób informatyczny, który jest dostarczany. To znaczy potencjalnie wiele jest programów na dobre pomysły, które mogłyby pobudzić gospodarkę do rozwoju. No, w gospodarce morskiej ta obserwacja przemieszczania się statków, chociażby identyfikacji ich, czy to są statki pirackie, czy wiozą coś. To są rzeczy, które są
rybołówstwie na przykład
wydobywalne.
Znajdowanie łowisk.
Chociażby systemy nawigacji satelitarnej mogą być wykorzystane do przybijania do portu.
No właśnie, podejście do portu.
Jest wiele takich aspektów, które pozwalają stwierdzić, że są to innowacyjne technologie i jeszcze czekamy na to, aby je skomercjalizować. Pomysły, które są na etapie ciągle jeszcze takim badawczo-wdrożeniowym, produkowania demonstratorów technologii w ramach projektów, ale ich wdrożenie... No jeszcze powiedział, przyszłość.
Też się wydaje, chyba że nasz region jest wybitnie też byłby dobrym miejscem czy poligonem do wdrażania tych systemów, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, bo wszyscy pamiętamy, że Gdańsk regularnie, może czy quasi regularnie jest zalewany przecież. Duże powodzie zdarzają się od co jakiś czas. Pamiętamy te wielkie powodzie, które po prostu zalewały całe miasto, nawet z ofiarami śmiertelnymi. Pamiętamy pożary, pamiętamy trąby powietrzne w Borach Tucholskich. W pobliżu są Żuławy, Powiśle, więc tutaj to są tereny...
Tak, to jest wiele aspektów takich konkretnych dziedzin, które wykorzystują dane satelitarne. No, jedną z takich dziedzin jest susza, ale susza nam jest troszeczkę obca, tak? Ale też ewidentnie można badać wilgotność.
No teraz narzekają wszyscy właśnie.
Tak, z tą suszą chyba będziemy mieli właśnie problem. No.
Także mamy porę wiosenną, zima się skończyła i wszyscy czekają, aż ta ziemia nasiąknie wodą, a tej wody nie ma, więc jest trochę problemy.
Ja sobie
są,
nie przypominam w marcu na przykład, żeby deszcz jakiś spadł w Gdańsku.
Tak, ponoć lustro wody czy zwierciadło wód podziemnych obniżyło się na Żuławach bardzo nisko, co nie było notowane od wielu lat, więc ten problem istnieje, ale oczywiście też pewnie takie kwestie jak monitoring wałów przeciwpowodziowych, które przecież też trzeba na bieżąco usprawniać, trzeba sprawdzać, czy przypadkiem gdzieś nie ma jakiejś degradacji wynikającej z podsiąkania wody na przykład, tak, w Wiśle czy innych rzekach, więc tutaj faktycznie możliwości są duże. Korki w mieście? Rozładowywanie.
To jest odwieczny problem. Właśnie. Tak. No w Trójmieście mamy system Tristar, tak, który wydaje się, że usprawnił w jakimś procencie przejazd jedną główną arterią w Trójmieście.
Miasta.
Tak. Ale ja bym też jeszcze tutaj, przychodzi mi na myśl takie właśnie niekoniecznie stricte zastosowanie przestrzenne, które jest wykorzystywane przez niektóre firmy obserwujące, ile ropy jest w zbiornikach w państwach, które wydobywają ropę, bo okazuje się, że z wysokości można ocenić cień, który rzuca...
W tych wielkich zbiornikach?
Tak jest.
A to bardzo ciekawe.
Ciekawa rzecz. Pierwsze słyszę.
Takie nietypowe, nazwijmy to innowacyjne wykorzystania są ciągle jeszcze...
Te zastosowania rzeczywiście pojawiają się. Ja na przykład słyszałem o takim w turystyce, że liczba parasoli na plaży to świadczy o tym właśnie, czy jest dużo...
No i tutaj sztuczna inteligencja jako technologiczny element, też... który w tej chwili pozwala wydobywać informacje wielkoskalowe.
To z kosmosu widać.
I coś, co jest przyszłością i myślę, że tylko będzie zyskiwało w przyszłości na znaczeniu, czyli rolnictwo precyzyjne. Coś, co może jest trudno sobie to zdefiniować, ale możemy z orbity przy pomocy satelitów sprawdzać stan upraw, sprawdzać, gdzie jest sucho, gdzie trzeba nawodnić, gdzie trzeba...
I precyzyjnie nawozić.
Nawozić precyzyjnie, także tutaj...
Punktowo.
Mhm. Tak, to też jest kombinacja w pewnym sensie zarówno informacji optycznej z satelitów optoelektronicznych, jak i też wykorzystania potem precyzyjnego systemów nawigacji satelitarnej po to, żeby znaleźć albo umieścić ten traktor z odpowiednim...
I pewnie sztuczna inteligencja też, żeby ona pomagała interpretować to, co na zdjęciu jest. Tak? Czy to rzepak, czy to pszenica, czy to jest pole ziemniaków na przykład. Tak?
Na koniec chciałbym zapytać, bo już zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy. Chciałbym zapytać o możliwości edukacji wyższej, jakie oferuje Pomorze, jeśli właśnie chodzi o kwestie geoinformatyki. Bo rozumiem, że to nie tylko Politechnika Gdańska, ale mamy również kierunki przyrodnicze na przykład na Uniwersytecie Gdańskim.
Tak, to ja bym powiedział, że z punktu widzenia takiej nauki, no mamy wiele podmiotów, które swoje badania lokują w naukach o Ziemi. Tak? W przeciwieństwie do uczelni technicznych, które lokują raczej swoje badania w obszarze informatyki technicznej i telekomunikacji, bo to jest taki ściśle związany obszar z geoinformatyką, o której tutaj dzisiaj mówimy. W związku z czym jest to obszar, w którym wymienia się jak gdyby interdyscyplinarny obszar, gdzie technologie wykorzystują nauki o Ziemi. Tak? Mhm. Także z tych nauk technicznych to widzimy, że na pewno geodeci i geodezja satelitarna jest to też taka dyscyplina, która swój rozwój w ostatnich latach zawdzięcza pojawieniu się systemów nawigacji satelitarnej. Tym drugim obszarem jest informatyka techniczna, bo to są całe systemy zbierania informacji. A z punktu widzenia nauk o Ziemi, Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanologii PAN, jako też naukowa instytucja, Uniwersytet Morski i Akademia Marynarki Wojennej, to są też instytucje, które kształcą młodych ludzi, uwzględniając te trendy obecnych technologii.
No ale mamy przecież, możemy się pochwalić, kierunkiem dedykowanym technologiom kosmicznym i satelitarnym, które są realizowane w sposób międzyuczelniany, w trybie międzyuczelnianym. Może coś więcej?
Tak, ja pamiętam, że w momencie, gdy powstała Polska Agencja Kosmiczna, to środowisko naukowe też spojrzało tak optymistycznie
Może jeszcze dodajmy tylko tutaj, że ten kierunek wspomniany współtworzą właśnie Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski i Akademia Marynarki Wojennej.
I Uniwersytet Gdański też miał
też prowadzone są rozmowy, dołączyć do tego.
Biolodzy, oceanografowie i prawnicy bodajże też chcieli coś do tego dołączyć.
Ten kierunek ma swoją specyfikę, zwłaszcza z punktu widzenia propozycji uczelni, aby kształcić taką osobę, która wiele wie o różnych dyscyplinach związanych z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi. Jest to rzeczywiście interdyscyplinarny kierunek, który w ostatnich latach Politechnika Gdańska również nawiązała współpracę z uczelnią w Bremie, czyli taki hanzeatycki troszeczkę wątek, bo są to rzeczywiście kierunki, które są potrzebne w tej chwili w Europie, w firmach, które będą kontynuować wysiłki.
No,
bo
Brema,
pokolenie,
Brema to słynne targi, SpaceTech, Bremen przecież.
Pokolenie, które budowało systemy Apollo, tak, już jest na epoce emerytowanych, powiedzieć. Jest potrzebny świeży zastrzyk młodych ludzi, którzy w nowe środowiska wejdą wyposażeni w wiedzę taką bardzo technologiczną.
Czyli młody człowiek, który jest na przykład na etapie pisania matury i decydowania o tym, co chce, w którą stronę pójść. Jeżeli chciałby się związać z tym tematem w sposób techniczny, technologiczny, wybiera Politechnikę Gdańską. Jeżeli jest bardziej, czuje się przyrodnikiem, osobą, która chce badać środowisko przyrodnicze, to wybiera uniwersytet, ale później może ewentualnie kojarzyć te dwie dziedziny z sobą, żeby tworzyć jakieś właśnie takie międzydyscyplinarne połączenie.
Tak, no ewidentnie w tej chwili ta zespołowość jest istotna i w takim zespole muszą się pojawić osoby, które mają różne kompetencje i to, co jest w tej chwili bardzo ważne z punktu widzenia kształcenia młodych ludzi, to są te umiejętności tak zwane miękkie, czyli współpracy z ludźmi, nawiązywania kontaktów i pracy w pewnym sensie zgodnie z wymogami pewnych procesów, które są związane z wytwarzaniem systemów satelitarnych, bo jest to bardzo precyzyjnie określony obszar.
To nie jest improwizacja.
To nie jest improwizacja, tak. To muszą być systemy niezawodne.
Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Przypomnijmy, że naszym gościem dzisiaj był doktor habilitowany inżynier Marek Moszyński, profesor uczelni z Katedry Systemów Geoinformatycznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, a także ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej. A audycję poprowadzili dla Państwa Sławomir Niechczyński
i Przemysław Ruć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka. Świat.